Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. W dzisiejszym materiale chciałbym porozmawiać na temat filmu Everest, który bardzo lubię, jednak to, co mnie w nim troszkę denerwuje, to sposób, w jaki przedstawiony został jeden z przewodników, Scott Fisher. I dla przypomnienia, film opowiada historię tragicznego sezonu w 1996 roku, kiedy to dwie agencje Adventure Consultants prowadzona przez Roba Halla, czyli głównego bohatera filmu, oraz agencja Mountain Madness Scotta Fishera w tym samym dniu postanowiła zdobyć szczyt, no i niestety w wyniku błędów i też pogorszenia, załamania pogody doszło do tragedii, w której zginęło kilka osób, w tym klientów oraz przewodników. Scotta Fishera w filmie gra Jake Gyllenhaal lub jak powinno być poprawnie...
Gyllenhaal!
I bardzo lubię tego aktora, jednak wizerunek, jaki wykreował film na temat Scotta Fishera, jest moim zdaniem krzywdzący. I w tym materiale porozmawiamy sobie właśnie o tym filmowym wizerunku Scotta Fishera oraz prawdziwych sytuacjach z jego życia oraz także z tej ekspedycji. I sprawdzimy, czy faktycznie Amerykanin był trochę takim nieodpowiedzialnym człowiekiem, lubiącym tylko imprezować, napić się i myślący tylko o zabawie i cały czas miał takie nonszalanckie, optymistyczne podejście do życia oderwane od rzeczywistości. Także zapraszam do dzisiejszego materiału.
Sit down, man. Climatize.
Pierwszy raz Scott w filmie pojawia się, kiedy klienci Roba Halla docierają do base campu pod Everestem. Fisher leży wtedy wyluzowany, wesoły przed namiotem. I tutaj od razu mamy zderzenie takiego kompetentnego, poważnego przewodnika, jakim jest Rob Hall, i wyluzowanego, troszkę nonszalanckiego podejścia Scotta Fishera. Obie wyprawy posiadały dziennikarzy, których zadaniem było wejście na szczyt, a następnie opisanie swoich przeżyć, czyli promocja agencji, która pomogła im w zdobyciu szczytu. I co ciekawe, Mountain Madness przez wiele tygodni ustalało szczegóły udziału Johna Krakauera w ekipie Amerykanina i kiedy rozmowy były już na etapie finalizacji i podpisywania umowy, magazyn Outside, cały czas szukający zniżek i ulg, odezwał się do konkurencji, czyli Nowozelandczyka Roba Halla, czy jest w stanie zapewnić Johnowi takie same warunki za niższą kwotę, a ten się zgodził. I w ten sposób trafił Krakauer właśnie do Adventure Consultants. Tym samym w ostatniej chwili Scott stracił doświadczonego alpinistę, który pełnił także funkcję dziennikarza. Nie da się ukryć, że trudno było znaleźć kogoś odpowiedniego o dużych kwalifikacjach w ostatniej chwili, więc Fisher mógłby poszukać kogoś o mniejszych umiejętnościach górskich, jednak on to miejsce wypełnił nie tylko postacią bardzo medialną, ale również z dużym doświadczeniem górskim, a według niektórych nawet większym niż John Krakauer. Była nim milionerka Sandy Pittman, pisząca artykuły do najpopularniejszych magazynów. I ten fakt świadczy o tym, że Scott przykładał dużą wagę do tego, aby jego klienci byli doświadczeni w alpinizmie i w miarę możliwości jak najbardziej samowystarczalni. To, co jest niezaprzeczalnym faktem, a co rzadko jest dostrzegane i podkreślane, to to, że podczas tragedii w 1996 roku na Everestie życie straciło dwóch klientów Roba Halla, on sam oraz jego przewodnik Andrew Harris. A trzeci jego klient Beg Weathers tak naprawdę cudem uszedł z życiem, odnosząc poważny uszczerbek na zdrowiu. Z kolei jeśli chodzi o zespół Mountain Madness, to żaden z klientów ani przewodników nie zginął, oczywiście poza samym Scottem Fisherem, jednak w przypadku tego typu wypraw to tak naprawdę ważniejsze jest bezpieczeństwo klientów, to oni powinni mieć poczucie, że są najważniejsi, w końcu to oni są osobami nowymi w tym świecie i nie znającymi go, no i tak naprawdę oddającymi swoje bezpieczeństwo w ręce swoich przewodników, a Scott, chcąc bardzo zadowolić klientów, często czekał na nich, wracał po nich i przemieszczał się między obozami bardzo szybko, zbyt często eksploatując swój organizm, który zmagał się także z chorobą. Kilkukrotnie schodził m.in. z Pittem, Timem Madsenem czy właśnie Sandy Pittman. Fakt ten dość mocno kłóci się z wizerunkiem filmowego Scotta, który albo odpoczywa, albo pije alkohol, albo się źle czuje. Pokazywany jest głównie właśnie w takich sytuacjach. Z kolei filmowy Rob Hall pokazywany jest jako ten dbający o klientów, opowiadający im o zagrożeniach i dający dobre rady. Drugą sceną, w której dosłownie przez kilka sekund widzimy Scotta, to chwila, kiedy Hall opowiada w Basecampie swoim klientom o możliwych zagrożeniach, takich jak choroba wysokościowa i związany z nią obrzęk płuc. I ta wypowiedź zobrazowana jest przez scenę, w której jeden z szerpów wymiotuje krwią, a więc były to już bardzo poważne objawy choroby. I widzimy, jak Fisher biegnąc wraca do swojego pracownika i krzyczy do niego all right, czyli wszystko w porządku. I nagle scena kończy się. Zero jakiegokolwiek wyjaśnienia, a widz zostaje z przeświadczeniem, że ten Fisher to jest zdecydowanie mniej kompetentny od Hola, który sprawia wrażenie wręcz przewrażliwionego na punkcie bezpieczeństwa. Sytuacja z chorym szerpą najprawdopodobniej nie była zmyślona przez scenarzystów, a było to pokazanie problemów Ngawanga Topcze, który w okolicy drugiego obozu zaczął mieć problemy zdrowotne i Scott faktycznie podszedł wtedy do szerpy, jednak nie zlekceważył objawów, a nakazał mu natychmiastowe zejście do bazy. Niestety Ngawang, chcąc się najprawdopodobniej wykazać, postanowił donieść ładunek do obozu wyższego, a gdy dotarł na miejsce, jego stan był tak poważny, że nawet udzielenie mu natychmiastowej pomocy i transport śmigłowcem do szpitala nie uratowały jego życia. W kolejnej scenie widzimy Scotta Fishera podczas imprezy. Wszyscy się wtedy dobrze bawią, a on leży na uboczu, samotnie pijąc jakiś mocny alkohol, najprawdopodobniej whisky. Podchodzą do niego wtedy jego przewodnicy Neil Biddleman i Anatolij Bukrejew. I wtedy Fisher jedyny raz mówi o swoich wątpliwościach co do szans na odniesienie sukcesu i zdobycia szczytu. I właśnie ta chwila upojenia alkoholowego to jedyny moment w filmie, w której słyszymy z ust Fishera jakiekolwiek wątpliwości co do zdobycia szczytu. Czwarta scena ze Scottem ma miejsce podczas przejścia przez lodospad i jej celem jest po prostu pokazanie, jak długie korki utworzyły się poprzez dużą ilość wypraw działających w tym samym czasie i jakie to niesie za sobą konsekwencje. Chwilę później widzimy dyskusję w bazie. Rob Hall organizuje wtedy zebranie kierowników wypraw, aby ustalić grafik wejść na szczyt w celu uniknięcia korków. No i jak wiemy, nic z tego nie wyszło. W następnej scenie ponownie jest Scott i Rob. I Fisher oczywiście beztrosko imprezuje. Wznosi nawet toast wraz z Bukrejewem na widok Roba, mówiąc chyba polskie na zdrowie. Na zdrowie! Chociaż może to było po rosyjsku za zdrowie. Prawdopodobnie dla amerykańskich producentów i scenarzystów to jeden pies czy Kazach, Rosjanin powie po rosyjsku czy po polsku Wszystko równo. A Bukrejewa grał Islandczyk, więc sam też pewnie nie wiedział, jak to powinno brzmieć. I w tej scenie Rob namawia Scotta do połączenia sił i współdziałania ich ekspedycji w dniu ataku na szczyt. Scott odpowiada, że mają inny styl działania, że Hall prowadzi swoich klientów za rączkę, podczas gdy on uważa, że jeśli ktoś jest za słaby, nie powinien iść na szczyt. I to jest bardzo ważna scena, która przedstawia istotny problem i szkoda, że nie został on dokładnie omówiony. Bo widz może odnieść wrażenie, że słowa Scotta, że Hall prowadzi wszystkich za rączkę, to taki zarzut, który klienci Halla prawdopodobnie chcieliby usłyszeć o swoim przewodniku, gdyż oznacza to, że o nich dba i opiekuje się na każdym kroku. Jednak na Everestie ktoś, komu trzeba cały czas pomagać w drodze do obozu drugiego, trzeciego i czwartego na wysokości 6 i 7 tysięcy metrów, niemal na pewno nie poradzi sobie sam, kiedy pojawią się poważne problemy w ataku szczytowym. Dlatego też klienci Mountain Madness często dostawali wolną rękę podczas poruszania się między obozami i podczas aklimatyzacji i miało to służyć temu, aby zdobyli chociaż trochę umiejętności niezbędnych do zdobycia szczytu i radzenia sobie samemu. W filmie niemal całkowicie pominięta jest aklimatyzacja zespołu Mountain Madness. Mamy tylko krótką rozmowę Scotta z Robem, z której wynika, że obaj mają inne taktyki. Film przedstawia Nowozelandczyka jako tego rozsądnego, więc widz może odnieść takie złudne wrażenie, że taktyka Scotta jest bardziej luzacka, bardziej ryzykowna i mniej odpowiedzialna. A tak naprawdę za taktykę aklimatyzacji odpowiadał jeden z najlepszych ówczesnych himalaistów, Anatolij Bukrejew. To on ustalał, ile wyjść ma się odbyć i kiedy. Henry Todd, dla którego pracował rok wcześniej Anatolij, bardzo wychwalał jego zaangażowanie, wiedzę, wytrzymałość i pomoc, jaką oferował. W kolejnej scenie w filmie pada stwierdzenie Bukrejewa, że on ma zamiar wchodzić bez wsparcia aparatury tlenowej, co bardzo szokuje Roba Halla, a filmowy Scott mówi wtedy do Kazacha, że powinien korzystać z dodatkowego tlenu. Tak naprawdę dla Fischera ta informacja nie była zaskoczeniem, bo wcześniej już zaakceptował to, że Anatoli działa bez wsparcia aparatury tlenowej i nie protestował. Co więcej, Kazach stwierdził, że dobrze by było wziąć więcej butli, teoretycznie dla niego, jednak tak naprawdę na wypadek, gdyby jednemu z klientów zabrakło tlenu. Chwilę później mamy chyba jedyną scenę, w której Scott udziela jakichkolwiek rad swoim klientom i w taki luźny, żartobliwy sposób zwraca uwagę, żeby wzięli oni tylko to, co konieczne, bo u góry wszystko jest cięższe, a oni muszą być sprawni i szybcy. Scott miał świadomość, jak ważne jest, aby przewodnikiem na takiej górze jak Everest był doświadczony himalaista znający drogę. Postanowił więc podebrać Henrymu Todowi Anatolija Bukrieva, płacąc mu niemal dwukrotnie więcej. Popularny Toli miał wnieść doświadczenie, siłę i znajomość góry, której z kolei brakowało drugiemu przewodnikowi Nilowi Biddlemanowi. Anatoli znał go z wyprawy na Makalu i podkreślał, że choć Nil nie jest doświadczonym himalajstą, to dzięki bieganiu ultramaratonów miał on świetną kondycję, a przewodnicy Halla nie mieli nawet w połowie takiego doświadczenia jak Anatoli. Z dwójki Harris Groom, to ten drugi był bardziej doświadczony i zdobył on już wcześniej 4 najwyższe góry świata bez aparatury tlenowej. Następnie widzimy rozpoczęcie ataku na szczyt. W drodze do obozu drugiego ekspedycja Halla spotyka schodzącego samotnie Scotta, który wydaje się być zmęczony, jednak tryskający dobrym humorem i optymizmem. Mówi Robowi, że zejdzie w dół 2 razy szybciej niż normalnie, a następnie dogoni ich. Filmowy Fischer, nawet jak ma wyraźne kłopoty ze zdrowiem, to udaje, że wszystko jest w porządku. Gdy na początku maja odprowadzał Dale'a Cruza do bazy i po drodze spotkał Henrygo Todda, film nie wprowadził postaci Henrygo, więc prawdopodobnie ta sytuacja przedstawiona jest jako spotkanie z Robem. Henry zobaczył, że Scott jest wyraźnie osłabiony i zmartwiony. Był świadomy trudnej sytuacji już na kilka dni przed atakiem na szczyt. Patrząc na klientów, powiedział wtedy do Todda: martwię się o tych ludzi. Martwi mnie ta sytuacja. Podczas gdy w filmie Scott praktycznie nawet krańcowo wyczerpany, na szczycie góry wydaje się być wesoły i nieświadomy jakichkolwiek problemów. Chwilę później widzimy, jak Rob dzwoni do Scotta i słyszy, że ten zrobił kurs do bazy, a kolejnego dnia planuje dotrzeć do obozu trzeciego bez odpoczynku. Hall mówi, że nierozsądnie jest pokonywanie takich odległości bez dnia regeneracji, na co Fischer odpowiada, że liczy się nastawienie, a nie wysokość i że robi zastrzyk z deksametazonu, który mu pomoże. Faktycznie trzeba zauważyć, że Scott miał takie powiedzenie. Kolejna scena z Fischerem to kiedy dociera wyczerpany do namiotu Anatolia, do obozu czwartego, i wywiązuje się taka krótka dyskusja, która przedstawia to, że ta rywalizacja między Robem a Scottem była naprawdę poważna. Chwilę później wszystkie ekspedycje ruszają na szczyt, a Scott informuje swoich klientów, że życzy im powodzenia, jednak on sam prześpi się chwilę dłużej i ich dogoni. Tak naprawdę Scott planował wyjść jako ostatni po to też, żeby zbierać po prostu tych najwolniejszych swoich klientów. Następnie widzimy łączenie Scotta i Roba, podczas którego Hall pyta Fischera, gdzie się podziewa, bo mają problemy w drodze na szczyt, która jest zakorkowana. I widzimy, że Hall jest bardzo przerażony, z kolei Scott ponownie każe mu się po prostu wyluzować. Kolejna scena pokazuje zdobycie szczytu i znów widzimy radosnego Scotta, który choć wyraźnie wyczerpany, nie zdaje sobie sprawy, w jak trudnej sytuacji znalazł się on, ale także jego klienci. Wszystkie te sceny podczas ataku na szczyt przedstawiają Amerykanina wesołego i kompletnie nieświadomego problemów. Nawet gdy już całkowicie wyczerpany zdobywa wierzchołek Everestu, filmowy Fischer wesoło żartuje z Robem Hallem i tak dogryza mu, gdzie są jego klienci, bo jego już wszyscy zdobyli szczyt. Dlaczego tak przedstawiono w filmie Scotta Fischera? Być może postanowiono podkreślić jego niektóre cechy, aby jego postać stanowiła kontrast dla głównego bohatera, czyli Roba Halla. Oczywiście mam świadomość, że w tego typu filmach Najważniejsza jest fabuła i klarowne przedstawienie historii opartej o głównego bohatera i prawdopodobnie dla atrakcyjności fajnie jest przedstawić drugiego przewodnika jako postać barwną, ekscentryczną, wesołą, a być może nawet trochę szaloną. A teraz w skrócie chciałbym przedstawić wam, kim tak właściwie był Scott Fisher i jak został właścicielem agencji wyprawowej. Pochodził on z zachodniego Seattle i był postawnym, mierzącym 1,95 cm wzrostu mężczyzną o blond włosach. Amerykanin już w wieku kilkunastu lat rozpoczął przygodę ze wspinaczką oraz aktywnością na świeżym powietrzu. Już zaledwie w wieku 18 lat został instruktorem w Krajowej Szkole Przywództwa na Świeżym Powietrzu, o ile można w ogóle tak przetłumaczyć to. Ale chodziło o to, że ta szkoła zajmowała się organizowaniem aktywności na świeżym powietrzu, takich jak wspinaczka, kajakarstwo, żeglarstwo. Uczono także podstaw survivalu, organizowano kilkudniowe trekkingi górskie oraz jak radzić sobie w trudnych warunkach. I były to takie obozy i wyjazdy dla młodzieży. Scott już jako nastolatek prowadził szkolenia ze wspinaczki i na jednym z nich jego uczennicą była Jenny Price, która kilka lat później została jego żoną. W wieku 18 lat Fisher zapisał się na kurs do jednego z najlepszych ówczesnych alpinistów amerykańskich, którym był Jeff Low. To on wprowadzał go w tajniki wspinaczki lodowej. Przez kolejne lata Amerykanin całkowicie poświęcił się swojej pasji, jaką stał się alpinizm. Wspinał się po górach na całym świecie, dostrzegając przy tym, jak wielu jest chętnych, bogatych ludzi, którzy chcą zdobywać wysokie góry i są gotowi zapłacić za to duże pieniądze. Wraz ze swoim przyjacielem już w 1984 roku założył agencję Mountain Madness, która wprowadzała klientów na słynne, popularne góry takie jak Kilimandżaro, Mont Blanc czy Denali, które wtedy nosiło jeszcze nazwę McKinley, ale nie zrezygnował całkowicie z własnych ambicji i w miarę możliwości realizował także własne projekty. Zdobył m.in. K2 i Everest. Agencja Scotta istniała od 1984 roku, a więc 7 lat dłużej niż Adventure Consultants. Mimo wielu lat organizowania górskich ekspedycji, przychody z firmy nie pozwalały Scottowi na taką całkowitą stabilizację i zabezpieczenie finansowe i dopiero przełomem w tej sprawie miał być właśnie Everest i dlatego sukces na tej górze wraz z klientami miał być tak istotny i ważny. Osoby, które oglądały film, zapewne pamiętają, że pojawia się tam żona Roba Halla, grana przez Keira Knightley, jednak w filmie nie zobaczymy żony Scotta Fishera. I tu pojawia się ciekawe pytanie, dlaczego? Czy być może producenci nie chcieli pokazać żony Scotta Fishera? Otóż podobno produkcja odezwała się do Jenny Price Fisher, składając jej propozycję, aby postać ją przedstawiająca pojawiła się w filmie, jednak ta nie wyraziła na to zgody. Jenny, która także jest alpinistką, była wściekła, gdy zobaczyła, w jaki sposób Universal Pictures przedstawiło w filmie Scotta. Kobieta uważała, że pokazanie jej męża jako nieostrożnego imprezowicza jest niesprawiedliwe, gdyż był on osobą ostrożną, profesjonalną i introwertyczną. Wizerunek tej delikatnej duszy, a był łagodny jako mąż, a zwłaszcza ojciec, został przekręcony w jakiegoś dziwacznego potwora, którego nie rozpoznaje. Jenny stwierdziła, że odrzuciła ofertę od studia Universal Pictures, aby jej postać pojawiła się w filmie, za co mogłaby otrzymać nawet $400,000. Wdowa po Scotcie walczyła także, aby w filmie nie pojawiła się także jego postać, jednak ze względu, że był on osobą publiczną, nie mogła temu zapobiec. Ciekaw jestem waszej opinii na temat tego filmu i samego Scotta, bo być może trochę przesadzam i postać Fishera jest przedstawiona właściwie, a tylko ja się tak czepiam. To wszystko na dzisiaj. Bardzo ciekaw jestem waszej opinii na temat tego filmu, a także na temat wizerunku Scotta Fishera, jaki został przedstawiony w tym filmie. A kto jeszcze nie widział Everestu, to jest on cały czas dostępny na Netflixie. A ja już się z wami żegnam, do zobaczenia na szlaku oraz w kolejnym materiale. Cześć!